Iwona Kosior przed mikrofonem. Witam ponownie w audycji Cisza w Eterze. Przypominam, że dzisiaj naszym dzisiejszym gościem jest psychoterapeuta Małgorzata Marcinkowska i rozmawiamy sobie o tym, jak ogarnąć tę całą sytuację, która związana jest z wojną w Ukrainie i z tymi wszystkimi aspektami, które ta wojna, aspektami społecznymi, psychologicznymi, psychicznymi, które ta sytuacja nagle wywołała i w zasadzie z jednej strony, tak jak zaczynałam naszą rozmowę, wyrwała nas z letargu, dużo pozytywnych emocji, dużo wzruszających momentów przez ten ostatni tydzień, dużo aktów solidarności, ale z drugiej strony duże obciążenie dla naszych emocji, dla naszej psychiki. I o ile jesteśmy zdrowi, jesteśmy w dobrej kondycji psychicznej, fizycznej i mamy racjonalne podejście do życia, nie doskwierają nam problemy dotyczące różnego rodzaju zaburzeń czy stanów lękowych, poradzenie sobie z tą sytuacją może być trudne, możemy czuć się przeciążeni, ale jest nam łatwiej. Jednak warto pamiętać, że wokół nas są też osoby, dla których sytuacja i informacje, z którymi mają przez ostatni tydzień kontakt, mogą być śmiertelnym zagrożeniem. Jak ważna jest sytuacja i położenie osób, które znajdują się w ciężkiej kondycji psychicznej. Jak bardzo ten stan niepokoju, co prawda dotyczący jednak nie naszego kraju, ale kraju obok, może mieć poważny wpływ na przykład na regres w leczeniu choroby.
Na regres, na pojawienie się albo zaostrzenie objawów, bo też tak może być. Kiedy pani mówi o tych osobach, które potrzebują jakoś szczególnej troski i uwagi, to myślę na przykład o dzieciach, które tak jak 2 lata temu nie znały słowa pandemia, a potem słyszeliśmy, że śpiewały piosenki o koronawirusie. Dzieci, które często były zamykane w domu i niektóre z nich dosłownie nie wychodziły ze swojej posesji domu gdzieś na obrzeżach miasta, naprawdę całymi tygodniami, nie kontaktując się z rówieśnikami ze względu na lęki doświadczane przez rodziców, co zaskutkowało ogromną izolacją, ale też lękiem przed tym, że ta sytuacja się nie skończy. Bo jeśli taka izolacja z powodu choroby na przykład trwa kilka dni, to do tej pory było wiadomo, że ta choroba się skończy i wrócę do szkoły, do przedszkola, do moich kolegów, koleżanek, na podwórko. A tutaj czekaliśmy i właściwie nie wiedzieliśmy, na co czekamy. I to jest bardzo trudne w tej sytuacji dla nas zdrowych, że my nie wiemy, jak długo ta sytuacja potrwa i co z niej wyniknie. Natomiast dzieci, nie mając takiego poczucia czasu, który mamy my dorośli, to dla nich może się to wydawać nieskończonością, że to się nigdy nie skończy. Czyli będę się stale bać. I z tym lękiem część dzieci weszła potem, po okresie zmniejszenia tych restrykcji, weszła w dalszą część życia, zabrała ze sobą ten lęk. I to też są sytuacje, w których katar u dziecka, u niego samego, powodował lęk przed tym, czy ja nie choruję na koronawirusa. To już się samo działo, to już były skutki zaszczepienia tego lęku. I tak jak o tej sytuacji należało dzieciom mówić i ją wyjaśniać, ponieważ my dorośli jesteśmy od tego, żeby dzieciom tłumaczyć świat. Ale bardzo trudno wytłumaczyć coś, czego sami nie rozumiemy. Czyli dlaczego jest ta wojna? Dlaczego ten pan chce czegoś od tych ludzi i strzela do nich? Niech pani zwróci uwagę na to, że mamy pewne ograniczenia związane z tym, że dzieci do pewnego wieku nie powinny odwiedzać dorosłych w szpitalu, bywać na oddziałach, że nie wpuszczamy na teren obozu koncentracyjnego na Majdanku czy w innym miejscu dzieci, z tego co pamiętam, do 13 roku życia, że one nie powinny oglądać scen drastycznych w kinie, w telewizji. Teraz mamy te sceny drastyczne i ja osobiście ubolewam bardzo nad tym, że wyobrażam sobie, że część rodziców nie chroni swoich dzieci przed tymi obrazami. Bo dziecko ma dostać informację, ale taką, którą będzie w stanie na swoim poziomie zrozumieć. I musi mieć absolutne przekonanie, że dorosły jest tą osobą, przy której może czuć się bezpiecznie. Ponieważ dziecko bardzo mocno, każde dziecko, my też dorośli też, ale w troszkę mniejszym stopniu, ze względu na to, że już pewne rzeczy rozumiemy, dzieci bardzo mocno rezonują na emocje dorosłych. Kiedy dorosły się boi, dziecko traci poczucie bezpieczeństwa, wobec czego potrzebujemy dzieciom towarzyszyć ze szczególną uważnością i wrażliwością, żeby nie podawać im informacji, które je przerastają, nie pokazywać obrazów, które nie powinny widzieć, oraz zapewniać dzieci o tym, że w każdej sytuacji będziemy o nie dbać, nigdy nie zostaną same. Potrzebują dzieci takiego zapewnienia, tak jak czasami incydentalnie w sytuacji lęku potrzebują dorosłej osoby, która będzie po prostu przy nich, będzie trzymała za rękę i będzie pewnego rodzaju taką kotwicą ze zdrową, silną częścią świata. Druga kategoria osób to są osoby, które na co dzień doświadczają świata jako mocno przebodźcowanego, takiego zagrażającego, ponieważ jest w nim mnóstwo sygnałów, które nie mieszczą się w tych osobach. Myślę o wszystkich osobach, które mają zaburzenia ze spektrum autyzmu. Ich wrażliwość jest ogromna i teraz jeśli sobie wyobrazimy, że niektóre sklepy wprowadziły godziny, w których mogą osoby, którym jest trudno z taką dużą symulacją, zrobić zakupy, a w sklepie nie będzie muzyki. W Stokrotce, nie wiem, gdzie robię zakupy, czasami były takie godziny, dwie między 10 a 12, to sobie możemy wyobrazić, jak przebodźcowane są teraz te osoby informacjami, których nie są w stanie pomieścić, bo samo życie jest niepomieszczalne dla tych osób. To też są osoby, które mogą naprawdę nie chcieć o tym rozmawiać. Mówiła pani o osobach chorych, lękowych, neurotycznych, osobach z depresją, u których pojemność na napięcie, które mogą te osoby przyjąć na siebie, jest naprawdę mała. Każdy z nas ma inne limity napięcia, w których może działać, funkcjonować i się nie dezorganizować wewnętrznie. Zdrowa osoba ma taką pojemność większą, chora mniejszą. Wobec czego, jeśli w jednym miejscu znajdują się osoby, z których jedna ma ten próg wrażliwości taki naprawdę bardzo niski i tak łatwo się dezorganizuje wewnętrznie, jest ktoś inny, kto właśnie potrzebuje i tak sobie radzi, właśnie w taki sobie sposób radzi, że potrzebuje dużo o tym mówić, stale o tym mówić, w ten sposób daje upust swoim emocjom, no to mamy takie dwa światy, dwóch różnych osób, właściwie wykluczające się, jeśli chodzi o ten sposób radzenia sobie z emocjami. Bo jedna osoba potrzebuje je wypowiadać, a druga potrzebuje się wycofać z tego świata. Mamy też osoby, które w tej chwili są w szpitalu, gdzie to wiemy, jeśli ktoś z nas był w szpitalu albo przynajmniej odwiedzał osobę chorą, jest telewizor, i stamtąd płyną informacje. Jest radio i stamtąd płyną informacje. Są telefony, w których jest radio, internet i stamtąd płyną informacje. A to są osoby, które walczą o zdrowie i o życie. To są osoby, które są na oddziałach onkologicznych, osoby po wypadkach, które nie mogą samodzielnie chodzić. No i teraz w tej sytuacji zagrożenie, że oto może stać się coś takiego, że będę jeszcze bardziej bezradny, że będę potrzebować jeszcze bardziej pomocy, a ja już sobie nie radzę z moją bezradnością. Ja już sobie nie radzę z moim lękiem o siebie i teraz nakłada się na to lęk o nas wszystkich. Czy wrócę, kiedy wyjdę z tego szpitala, czy ja wrócę do normalnego świata? Czy to ciągle jeszcze będzie świat, w którym będę się mogła, czy mógł, czy mogło czuć bezpiecznie? Zanim zauważyłam jakieś społeczne poruszenie, to zobaczyłam kolejki na stacjach benzynowych. I tutaj pomyślałam, no cóż, no w tym czasie, kiedy ogromna grupa społeczeństwa myśli o innych, pozwolę sobie na podzielenie się tym moim wrażeniem. Nie chciałabym, żeby to zabrzmiało jak ocena, ale byłam z takim wrażeniem, że w tych kolejkach stoją osoby, które głównie myślą o sobie w tym momencie, że tak radzą sobie ze swoim lękiem. I mogło to wyglądać bardzo egoistycznie. I od razu wylał się hejt, przez was będziemy mieli drogą benzynę. No, ale ja też sobie wyobrażam z moją wiedzą o funkcjonowaniu człowieka, że to ustawienie się w kolejce po benzynę na stacji benzynowej na ten moment było tym aktem poradzenia sobie. On racjonalnie wydaje się nam, mnie, bez sensu, bo na ileż tej benzyny wystarczy, prawda? No, jakiej nie będzie. O czym myślę, że mam nadzieję, że to jednak się nie wydarzy. No, pozostaję z taką nadzieją cały czas. No to nie będziemy tej benzyny mieli, ale też wiemy, co się za chwileczkę, zaraz za tym może zrodzić. Kiedy nie było alkoholu, no to był bimber. Kiedy nie było papierosów, byli przemytnicy. Kiedy nie było innych rzeczy, których potrzebowaliśmy, zaraz rodził się jakiś rynek radzenia sobie w inny sposób w tych sytuacjach. Więc można by powiedzieć, że właściwie na tylu płaszczyznach powstał chaos i tyle pojedynczych, bardzo niebezpiecznych sytuacji się pojawiło. Przede wszystkim właśnie to myślę, czy świat, którym będziemy za chwilę żyć, to będzie ten świat, który znamy. I pamiętam takie, nawet chyba to był jakiś krótki wywiad dla radia jednej ze stacji lubelskich, kiedy ktoś zapytał, i to pytanie się pojawiało, zapytał mnie, jak pandemia nas zmieni? Ja pomyślałam, że ona na głębokim poziomie nas nie zmieni, bo wydawać by się mogło, że będziemy, nie wiem, bardziej dbać o zdrowie. Nie wiem, czy są jakieś badania na ten temat, czy my rzeczywiście bardziej teraz o swoje zdrowie dbamy. Trudno powiedzieć, że będziemy bardziej dbać o przyrodę, bardziej ją szanować, bardziej ją doceniać. Nie widzę mniejszej ilości śmieci. Widzę więcej śmieci w postaci tych akcesoriów, z których korzystamy nadal jeszcze, czyli maseczek, rękawiczek. No i można by powiedzieć, cóż to doświadczenie sprawiło. No, ja też liczyłam, że może się mylę, może będę się myliła, ale ono zmieniło wiele w życiu pojedynczych osób. I jakoś tak myślę o tym, że każda zmiana zaczyna się naprawdę od pojedynczej osoby. Że naprawdę granica między dobrem a złem przebiega przez nasze serce i tutaj się odbywa decyzja, w co się angażuje, z czego rezygnuje. jak ja rozumiem to dobro rzeczywiście. I kiedy pani pyta, czy można pomagać w sposób taki nieracjonalny, szkodzący, no oczywiście, że można, bo chociażby okazuje się, że już niektórych rzeczy w ogóle nie potrzeba. Że dezinformacja, czy chaos informacyjny, czy zalew informacji spowodował chaos w nas.
No właśnie, do tej kwestii jeszcze chciałabym powrócić i omówimy ją sobie szerzej, jeśli chodzi o kwestię pomocy i tego, jak zareagowaliśmy na pomoc i czy ta pomoc zawsze, może trochę to zabrzmi niedorzecznie, ale czy zawsze jest dobra w skutkach. Na te zagadnienia jeszcze poświęcimy czas, ale to, o co chciałabym teraz jeszcze dopytać, jeszcze pozostając w temacie osób, które mogły poczuć się bardziej niż inne osamotnione i bezradne wobec natłoku tych negatywnych informacji i w niezrozumieniu tego, co się dzieje. I też patrząc na to, jak my możemy na takie sygnały reagować, zostawiając na razie tę makroskalę i pomoc, czy sytuację, reagowanie na sytuację jako całe społeczeństwo, a stawiając się w butach osoby, która po prostu widzi obok siebie osobę zalęknioną, zestresowaną, nierozumiejącą to, co się dzieje w ostatnich dniach. Jak możemy my tej jednej osobie udzielić wsparcia? Od czego można zacząć?
Po pierwsze, możemy spróbować pomyśleć o tym, że to, co ona robi, to jest właśnie na ten moment jej sposób widzenia tej sytuacji. Że ona prawdopodobnie nie potrafi inaczej patrzeć na tę sytuację. Czyli możemy przyjąć, że to nie jest nienormalne, tylko że ta osoba zwyczajnie inaczej nie potrafi. Spotykałam się z ocenami, które bardzo boleśnie brzmiały, kiedy je słyszałam, widząc na przykład jeszcze w okresie pandemii, bo nam się te dwa czasy jakoś spotkały, nałożyły na siebie, kiedy widziałam osobę, która jedzie samochodem i ma maseczkę założoną, jedzie sama. I słyszę komentarz osoby, która idzie obok mnie i mówi do swojego towarzysza tej drogi, no zobacz, jaki idiota. A ja pomyślałam, to nie jest idiota, to jest po prostu człowiek, który jest przerażony.
Albo, przepraszam za tutaj wtrącenie, albo ktoś taki, kim byłam też ja nieraz na początku tej pandemii, osobą, która wyszła ze sklepu z maseczką na twarzy, wsiadła do samochodu i dopiero w trakcie jazdy zorientowała się, że będąc sama w samochodzie ma tę maseczkę na twarzy.
Na przykład. Albo też, kiedy widziałam w upalny dzień osobę, która szła w maseczce sama. Ja oceniłam ją po wyglądzie jako wyniszczoną chorobą, a więc właśnie z obniżoną odpornością. Natomiast spojrzenia, które były kierowane, to była akurat kobieta, pod adresem tej pani, wyrażały drwinę. A być może odporność tej osoby była w tamtym momencie tak maleńka, że każda bakteria mogłaby jej zaszkodzić, niekoniecznie koronawirus. Z perspektywy człowieka, który jest zdrowy i funkcjonuje w ramach pewnej normy, zachowania inne wydają się głupie i najchętniej część się z nas uczyłaby tych ludzi, a oni najbardziej potrzebują zrozumienia. Czyli można by powiedzieć, jeśli widzę kogoś, kto się bardzo boi, powiem, widzę, że pani się bardzo boi, no słyszę to, że się pani bardzo boi, no to daję tej osobie wsparcie w postaci zrozumienia. Daję dziecku wsparcie w postaci zrozumienia, kiedy mówię, no nie rozumiesz tego, a mnie jest to tak trudno tobie wytłumaczyć. Dla mnie to też jest trudne wytłumaczyć ci to i też się boję w tej sytuacji, ale wyobrażam, że ty się boisz bardziej, bo jesteś malutki, tak? i nie wiesz, co robić. Dając zrozumienie, tak naprawdę dajemy wszystko, co możemy dać w takim momencie. Natomiast takie ocenianie siebie, czy nie dałam za mało, czy mogłam zrobić coś więcej. Ja mam taki, w moim świecie mam taki pogląd, jakoś on mi się potwierdza też w relacjach z ludźmi, że kiedy osoba mówi, kurczę, ja mogłam się wtedy zupełnie inaczej zachować i to zdanie jest wypowiadane po tygodniu, czy po miesiącu, czy czasami nawet jeszcze dłużej, to ja wtedy jestem absolutnie przekonana, że w tym momencie ta osoba nie mogła tego zrobić. Właśnie zrobiła to, na co ją było stać, czyli wszystko. Że czasami to mało, które z perspektywy upływu czasu, czy to coś nieudolnego, nieporadnego, mogłam inaczej to powiedzieć, mogłam inaczej zareagować. Ja jestem przekonana, że w tamtym momencie właśnie ta osoba nie mogła. Teraz nauczona doświadczeniem pewnie mogłaby, ale czasami nawet to mało oznacza właściwie wszystko, co mogę zrobić. Wobec czego dla kogoś dużo jest wszystkim, co mógł zrobić, a dla kogoś innego to jego mało, z powodu którego jakoś czuje się źle, zawstydzony, no to jest właśnie wszystko, na co mnie stać. Przypomina mi się ewangeliczny wdowi grosz. A kiedy pani pytała o to, jak sobie możemy radzić, to naprawdę potrzeba selekcjonować informacje i obrazy, ponieważ to, co nasz mózg dostaje do przetworzenia, nie znika. On musi to przetworzyć. I nie jest aż tak mądry, żeby dokonywać selekcji w trakcie, kiedy dostaje informację, obraz, słowo, a nawet naszą myśl, ponieważ nasza myśl też jest czymś zapładniającym, nasz układ nerwowy do reagowania, wobec czego karmienie się nadmierną ilością obrazów, informacji, myśli jest stałym pobudzaniem układu nerwowego do pracy. I to, co zaobserwowałam wśród moich znajomych, sąsiadów, osób bliskich, to są problemy ze snem, czyli napięty układ nerwowy nie rozluźnia się i to jest taki pierwszy sygnał. Mam problem z zaśnięciem, mam problem z tym, że się budzę w nocy, mam problem z tym, że się budzę niepotrzebnie rano. To już świadczy o przestymulowaniu układu nerwowego.
To są bardzo poważne objawy i myślę, że zwłaszcza jeżeli obserwujemy je u siebie, to warto skonfrontować to z kimś, w rozmowie z kimś. Nawet nie mówię tutaj o kwestii od razu pomocy specjalistycznej, ale na początek poszukajmy życzliwej osoby, która pomoże nam odwrócić uwagę od tych obrazów, od tych bodźców, o których pani wspomniała. A jeśli sami widzimy, że to ma negatywny skutek, a samym nam udało się to przezwyciężyć, to może poszukajmy wokół siebie osób, którym warto tę wiedzę przekazać i takie wsparcie właśnie drobne wydawać by się mogło, ale jednak duże w tej większej skali albo w dłuższej perspektywie okazać. Tutaj w tym momencie musimy zrobić na dłuższą chwilę przerwę w naszej rozmowie, ponieważ już dochodzi godzina 23, pora na serwis informacyjny na naszej antenie, ale do rozmowy z psychoterapeutką Małgorzatą Marcinkowską powrócimy po godzinie 23 w audycji Cisza w Eterze.